Wyobraźmy sobie taką następującą sytuację. Mamy grupę około 120 osób, prawda? Są stłoczeni w jednym pokoju, nie mają absolutnie żadnego budżetu, nie mają praw obywatelskich w jakimś tam szerszym kontekście, nie dysponują armią, no nie mają dostępu do głównych mediów swoich czasów.
No jasne, nic z tych rzeczy.
A jednak z tego jednego małego pokoju w ciągu zaledwie kilkudziesięciu lat ta garstka ludzi w jakiś sposób hakuje największe, najbardziej potężne imperium w historii ludzkości.
Tak.
I robią to nie używając ani jednego miecza. Jak to w ogóle jest możliwe z logistycznego punktu widzenia? Zastanawiałam się nad tym od wczoraj.
Kiedy tak to przedstawiasz, to brzmi jak absolutna fikcja literacka.
Tak.
Jakiś film akcji. A jednak to jest dokładny opis początków wczesnego ruchu chrześcijańskiego w pierwszym wieku naszej ery.
I właśnie to będzie tematem naszej dzisiejszej dogłębnej analizy. Będziemy opierać się na materiałach z wykładów doktora Craiga Kinnera.
Konkretnie na wykładzie szóstym.
Tak, na wykładzie szóstym, który dotyczy ewangelizacji i wprowadzenia do dziejów apostolskich. Nasza misja na dziś jest bardzo konkretna. Chcemy po prostu zrozumieć mechanikę tego sukcesu.
Dokładnie.
Jak oni rozprzestrzenili tę ideę w całym Imperium Rzymskim. Od razu muszę tu coś zaznaczyć, bo to ważne. Nie będziemy dzisiaj uprawiać jakiejś suchej teologii.
Zdecydowanie nie.
Traktujemy te materiały jako absolutnie mistrzowską lekcję tworzenia organicznych sieci kontaktów, perfekcyjnej adaptacji kulturowej i wirusowego rozwoju idei.
I wiesz, to jest kluczowe rozróżnienie. Z historycznego i socjologicznego punktu widzenia mamy tu do czynienia z jednym z najciekawszych studiów przypadku, jakie kiedykolwiek przetrwały do naszych czasów.
Mm-hmm.
Warto od razu podkreślić dla jasności. Naszym celem w tej analizie nie jest narzucanie komukolwiek jakiegoś światopoglądu czy przekonywanie do religii. My bierzemy na warsztat tekst źródłowy.
Rozkładamy go na czynniki pierwsze.
Właśnie. Przyglądamy się historycznym mechanizmom i strategiom opisanym przez Kinnera i staramy się zrozumieć, jak ta cała machina działała w starożytnych realiach.
Zatem, by zrozumieć w ogóle, w jaki sposób zdołali oplątać swoją siecią cały basen Morza Śródziemnego, nie możemy zacząć od momentu, w którym byli już potężni.
Nie, musimy cofnąć się do samego źródła.
Do tego, co Kinner analizuje jako taki pomost między początkami a globalną misją. Wspomniałam na początku o tych 120 osobach stłoczonych w pokoju.
Aha.
Kinner poświęca sporo czasu na omówienie tła pierwszego rozdziału Dziejów Apostolskich, czyli tego tak zwanego pokoju na piętrze. Zastanawiałam się, dlaczego w ogóle detale dotyczące jakiegoś jednego pomieszczenia są tak istotne.
Ponieważ te historyczne detale budują nam obraz tego, kim ci ludzie w ogóle byli i w jakich warunkach operowali na co dzień. Wyobraźmy to sobie. Kinner zwraca uwagę, że ta liczba 120 osób nie jest tu w ogóle przypadkowa. W tradycji żydowskiej miała ona głębokie znaczenie. Symbolizowała pełną reprezentację społeczności.
A, w tym sensie.
Tak. Na przykład istniał wymóg, by na 10 mężczyzn przypadał jeden kapłan, a stąd już łatwo przejść do tradycji 120 starszych. Ale to, co najbardziej uderzy z tej socjologicznej perspektywy, to sama lokalizacja tego pokoju.
Właśnie o to chciałam zapytać.
Musiał on się znajdować w tak zwanym górnym mieście w Jerozolimie.
Próbuję sobie to poukładać w głowie. Zazwyczaj wyobrażamy sobie początki chrześcijaństwa jako taki ruch absolutnie oddolny. Skrajnie biednym, prawda? Czy górne miasto to nie była czasem dzielnica patrycjuszy i elit?
Owszem, była. I to jest ten fascynujący dysonans, na który wskazuje Kinner. Zobacz, tylko naprawdę zamożne domy miały konstrukcję zdolną udźwignąć i w ogóle pomieścić tak ogromną grupę ludzi na piętrze.
No tak, 120 osób to ogromny ciężar dla stropu.
Co więcej, górne miasto było zbudowane wyżej, na wzniesieniach. Więc byli z dala od tego okropnego zapachu rynsztoków, otwartych ścieków i przeraźliwego ścisku, który panował w biednym dolnym mieście.
Aha, czyli ten ruch zaczynał się w całkiem bezpiecznym i stabilnym, a wręcz takim chronionym otoczeniu.
Dokładnie. Korzystali z gościnności kogoś wpływowego.
Czyli od samego początku mieli za sobą przynajmniej część kapitału i infrastruktury. No to bardzo zmienia postać rzeczy.
Bardzo.
Ale z notatek wyłapałam też inne elementy, które musiały totalnie burzyć ówczesne normy. Kinner na przykład bardzo mocno akcentuje fizyczność zmartwychwstania.
Aha, wątek posiłków.
Tak, że Jezus rzekomo jadł posiłek z uczniami, by obalić ten mit, że jest tylko zjawą. Bo z tego, co zrozumiałam, w żydowskiej tradycji aniołowie w ogóle nie trawili ludzkiego jedzenia.
Racja, to był ważny dowód.
Ale jeszcze bardziej przełomowy wydaje mi się fakt, że w tym pokoju na piętrze, podczas kluczowych procesów decyzyjnych, brały udział kobiety. I to na równi z mężczyznami.
Słuchaj, to był gigantyczny wstrząs dla starożytnego porządku społecznego. Równe uczestnictwo kobiet we wspólnej modlitwie i procesach kształtowania nowej wspólnoty to zdecydowanie przełamywało rzymskie i żydowskie normy. Ten cały patriarchalny sposób zarządzania.
Mhm.
Ale skoro już wspominasz o procesach decyzyjnych...
Właśnie, tu muszę ci na chwilę przerwać, bo to jest moment, w którym czytając tekst po prostu się zatrzymałam.
Aha, o co chodzi?
Kiedy wybierali nowego lidera, tego zastępcę Judasza, dokonali tego przez rzucanie losów. Nie potrafię tego zignorować.
No tak.
Mamy grupę, która ma rzucić wyzwanie imperium, podejmują decyzję o kluczowym przywództwie i robią to za pomocą hazardu. Przecież z perspektywy budowania poważnej struktury to brzmi jak jakaś skrajna niekompetencja.
Z naszej dzisiejszej, takiej uwarunkowanej korporacyjnie perspektywy, no wydaje się to wręcz absurdalne. Ale musimy osadzić to w realiach starożytności.
Okej.
Rzucanie losów w pierwszym wieku nie miało absolutnie nic wspólnego z rzutem kostką w kasynie. Była to powszechnie stosowana, wysoce sformalizowana i głęboko szanowana metoda. Używano jej do podejmowania decyzji państwowych.
Zaraz, czyli twierdzisz, że rzymscy urzędnicy też tak robili?
Jak najbardziej. Używali tej metody greccy i rzymscy politycy przy rozdzielaniu kluczowych urzędów czy prowincji. Wszystko po to, by uniknąć korupcji.
Aha.
Stosowali ją żydowscy kapłani w Starym Testamencie przy podziale obowiązków w świątyni, żeby nikt nie czuł się pokrzywdzony. Znajdujemy w ogóle dokładne opisy tej procedury w tych słynnych zwojach z Qumran.
Wow, nie widziałam o tym.
Nawet Józef Flawiusz, najsłynniejszy historyk tamtych czasów, opisuje, jak przetrwał oblężenie Jotapaty, rzucając losy ze swoimi towarzyszami, by zadecydować o kolejności samobójstwa. I z rządzeniem losu, czy też manipulacji, został jako ostatni, dzięki czemu przeżył.
Okej, no to całkowicie zmienia kontekst, czyli... W ich mentalności to nie był żaden ślepy traf. To był taki mechanizm, który całkowicie eliminował ludzkie uprzedzenia i układy polityczne z tego procesu decyzyjnego.
Dokładnie tak. To było absolutne oddanie kontroli. Wierzono w głęboko, że w tym finalnym momencie to Bóg, a nie jakiś ułomny ludzki system, dokonuje wyboru.
Rozumiem.
Rzucając losy, ci pierwsi naśladowcy mówili w zasadzie: przeprowadziliśmy rekrutację, wyłoniliśmy dwóch kandydatów, a teraz wyłączamy nasze własne ego z ostatecznej decyzji.
Mają więc bazę, mają uformowaną kadrę przywódczą i równe zasady dla każdego w tym pokoju. Ale 120 osób nie zmienia świata, siedząc na piętrze jakiegoś bogatego domu. Jak oni ten przekaz w ogóle wyprowadzili na zewnątrz?
No właśnie.
Kiner w wykładzie odchodzi od tego takiego sztampowego wyobrażenia, że wszystko opierało się na publicznych debatach na głównych placach. Twierdzi, że ten rozrost opierał się na czymś znacznie bardziej przyziemnym.
Głównym motorem naprawdę nie były mowy na agorze. To były gęste, organiczne sieci relacyjne.
Mhm.
Ta wiadomość rozchodziła się wzdłuż naturalnych szlaków komunikacyjnych, którymi po prostu na co dzień podróżowali zwykli obywatele.
Czytając te opisy o docieraniu do różnych grup docelowych, no na przykład do ludzi z konkretnymi zainteresowaniami, czy do grup wsparcia dla osób w żałobie, to miałam przed oczami współczesne algorytmy rekomendacji na LinkedInie.
Dobrze powiedziane.
Albo niszowe społeczności na jakichś forach. Oni używali dokładnie tych samych dźwigni, bazując na istniejących więziach zaufania. I tu pojawia się postać apostoła Pawła. Wyobrażamy go sobie jako faceta z megafonem, który stoi na skrzyżowaniu Rzymu i krzyczy do tłumu.
Tak, zwykle to widzimy.
Tymczasem z tekstów wynika, że on wszedł w tę kulturę, dosłownie szyjąc namioty i pracując fizycznie przy obróbce skór.
Wykonywanie tego zawodu to była absolutnie genialna strategia integracyjna. Paweł nie przemawiał z zewnątrz, z pozycji kogoś lepszego. Wykonywanie pracy w warsztacie rzemieślniczym stawiało go w jednym rzędzie z tymi ludźmi.
Jasne, tacy sami ludzie.
Warsztaty w starożytności były naturalnymi miejscami spotkań. Wymiany plotek, poglądów. Taka praca pozwalała na wielogodzinne konwersacje. Ale żeby zrozumieć skalę, musimy przyjrzeć się rzymskiej koncepcji domostwa, łacińskiemu słowu oikos. Kiner to bardzo precyzyjnie wyjaśnia.
Mm-hmm. Kiedy czytam w starożytnym tekście o, powiedzmy, domostwie Korneliusza, no to mój nowoczesny umysł wyobraża sobie męża, żonę, dwójnik dzieci i psa w bliźniaku na przedmieściach.
Tak, to u nas wygląda.
Ale z tego, co rozumiem, to było w tamtych czasach coś o wiele większego.
Zdecydowanie. To nasze wyobrażenie jest kompletnie nieadekwatne. Kultura rzymska funkcjonowała w oparciu o sztywny system patronów i klientów.
Mm-hmm.
Zamożne domostwo to oczywiście sam patron, jego najbliżsi krewni, ale też cała hierarchia służby, niewolników, wyzwoleńców, pracowników, no i rzesza tych tak zwanych klientów.
Klientów w sensie kogoś, kto kupuje namioty?
Nie, nie. Klienci to byli obywatele z niższych sfer, którzy każdego ranka przychodzili do domu patrona zaoferować mu lojalność. Głos w wyborach czy stanowienie eskorty na ulicy.
Aha, a on im coś za to dawał?
Tak, w zamian dostawali wsparcie finansowe albo ochronę prawną.
Czyli to była taka zminiaturyzowana korporacja połączona z lokalnym urzędem wsparcia socjalnego. Zatem dotarcie do tej jednej osoby, patrona, i przekonanie go do swoich idei
otwierało automatycznie drzwi do całej tej gotowej i lojalnej sieci społecznej.
Rozumiem.
To był efekt domina. Zamiast męczyć się na rynku, apostołowie celowali w węzły w sieciach. Jeśli patron przyjął nową wiarę, często całe domostwo, no z racji szacunku i pewnej zależności ekonomicznej, naturalnie asymilowało jego postawę.
Niesamowicie wydajne. Taki starożytny B2B networking.
Dokładnie.
Ale z drugiej strony, okej, sieci domostw są świetne do budowania lojalnych fundamentów, ale wzrost w ten sposób jest liniowy, a czasami potrzeba potężnego wstrząsu, żeby przyciągnąć uwagę masowo.
Zgadza się.
Z tekstu wiemy, że do tego służyła ewangelizacja mocy. Znaki, cuda, nagłe uzdrowienia. Kiner podaje tu przykłady. Tysiące ludzi słyszących swój język z ust obcych osób w długu pięćdziesiątnicy. Albo ten sparaliżowany człowiek, który nagle wstaje.
Mhm.
I powiem ci, że jako współczesny czytelnik mam z tym segmentem ogromny problem.
Dlaczego? Co konkretnie budzi twój sceptycyzm?
No bo takie cuda to idealny marketing wirusowy w pierwszym wieku. Wtedy to miało ogromny sens, ale jak źródło, czyli dr Kiner pracujący w XXI wieku, radzi sobie z tym dzisiaj? Jak mamy takie narracje analizować, by to nie brzmiało jak program ezoteryczny w telewizji?
Kiner proponuje tu bardzo racjonalną ramę. Wyjaśnia, że te uzdrowienia nawet w starożytności nigdy nie były przedstawiane jako obietnice nieśmiertelności. Nikt nie zakładał, że oni się nie zestarzeją.
Mm-hmm.
Kiner w wykładzie wręcz żartuje, że stuprocentowy wskaźnik śmiertelności dotknął absolutnie każdego w pierwszym wieku.
No tak.
Zamiast tego te cudowne wydarzenia funkcjonowały po prostu jako próbki. Były zwiastunem tego, jak ma rzekomo wyglądać odnowiony świat bez bólu. Miały przyciągnąć uwagę do przekazu, a nie być celem samym w sobie.
Rozumiem. Taka darmowa próbka w supermarkecie ma cię skłonić do kupienia produktu, a nie najeść się na cały tydzień. Ale Kiner idzie o krok dalej. On dzieli się bardzo osobistą anegdotą z czasów pandemii, żeby pokazać, że to u niego wciąż funkcjonuje.
Tak, i ta historia jest niezwykle wymowna. Opowiada, że pracował wtedy fizycznie jako malarz i konserwator na osiedlu dla seniorów. Natknął się na kobietę z dolegliwościami i pomodlił się o nią. Ale zupełnie nic się nie wydarzyło. Żadnego cudu.
Zwykła rzeczywistość.
Zwykła rzeczywistość. Ale niedługo potem inna mieszkanka, Mabel Cooper, potwornie cierpiała z powodu bólu kolana. Medycyna była bezradna, Kiner znów zaproponował modlitwę. I tym razem, jak relacjonuje, kolano przestało boleć z dnia na dzień.
Ale to dopiero zawiązanie akcji.
Tak.
Bo niedługo później Mabel Cooper do niego wraca i jest przerażona, pluje krwią, uważa, że ma zaawansowanego raka płuc. I sposób, w jaki Kiner z nią rozmawia, to chyba najbrutalniejsza metafora duszpasterska, o jakiej słyszałam.
Sceneria jest tu kluczowa. Kiner akurat zmywał ściany w mieszkaniu po sąsiadce, która zmarła na raka płuc, paliła nałogowo.
Aha.
Woda w jego wiadrze była gęsta, ciemna, totalnie cuchnąca od tego tytoniu. Kiedy Mabel mówi mu o tym raku, on nie próbuje jej tanio pocieszać. Wskazuje na to wiadro i mówi wprost: słuchaj, prawdopodobnie tak samo wyglądają twoje płuca. Musisz natychmiast rzucić palenie.
Ta szczerość jest po prostu porażająca. Zero owijania w bawełnę.
Żadnego. Potem wytłumaczył jej to, o czym mówiliśmy. Że bez względu na uzdrowienie śmierć czeka każdego. Zaprosił ją do głębszej wiary, dającej nadzieję, poza fizyczne zdrowie. Oczywiście, jak twierdzi, po modlitwie objawy ustąpiły, a kobieta dożyła sędziwego wieku.
Niesamowite. I wiesz, cokolwiek sądzimy o mechanice tych zdarzeń, no takie historie po prostu potężnie przykuwają uwagę. Ale nie oszukujmy się, dramatyczne uzdrowienia to nie jest coś, na czym zbudujesz stałą strategię.
No na zawołanie tego nie zrobisz.
Właśnie, dlatego przeglądając to, uderzyło mnie, że równie skuteczne bywało zjawisko, które Kinner nazywa boskimi ustawkami, czyli zwykły, precyzyjny timing, sytuacje idealnie wyreżyserowane przez okoliczności.
Na przykład?
No ta historia w Dziejach Apostolskich o Filipie, prawda? Idzie drogą i nagle mija wóz afrykańskiego urzędnika. I ten urzędnik dokładnie w tym momencie czyta trudny fragment z Izajasza. A Filip zjawia się z gotowym wyjaśnieniem.
Tak. Idealne wyczucie czasu.
Zdarzy się nam pomyśleć o kupnie butów, a za chwilę mamy taką reklamę na ekranie. Algorytmy tak działają. Ten wczesny ruch zachowywał się właśnie jak taki fizyczny algorytm. Podstawiał ludziom rozwiązania, kiedy ich szukali.
Trafne porównanie. Kinner zresztą sam podaje anegdotę o pikniku kościelnym. Przygotowywał park, sprzęt ledwo rozstawiony, nikogo jeszcze nie ma. I nagle znikąd podchodzi kobieta.
Mhm.
Zero pytań wstępnych. Od razu pyta, co musi zrobić, by dostąpić zbawienia. Kinner jest w szoku, odpowiada, a ona odwraca się i woła: chodź tu, mój brat też chce posłuchać.
Niezłe. Zero wysiłku organizacyjnego, żadnej kampanii.
Timing zadziałał bezbłędnie. Ale choć cuda i ten timing otwierały drzwi, to Kinner zwraca uwagę na czynnik, który sprawiał, że ludzie zostawali. Tak zwana ewangelizacja przez styl życia.
O, czyli te opisy z drugiego rozdziału Dziejów Apostolskich, gdzie dzielili się majątkami i po prostu jedli wspólne posiłki.
Dokładnie. I z naszej perspektywy to brzmi jak miłe, charytatywne popołudnie. Ale w tamtym świecie to była całkowita rewolucja społeczna.
To znaczy?
Kinner przypomina, że nakaz Jezusa o radykalnej miłości to był jedyny dowód autentyczności. Świat rzymski był bezwzględnie zhierarchizowany. Różnice między bogatym patronem a niewolnikiem były nieprzekraczalne.
A tutaj?
A tutaj nagle bogaci sprzedają posiadłości, by płacić długi biednych i wszyscy siadają do tego samego stołu.
A w kulturze śródziemnomorskiej w tamtych czasach wspólne jedzenie to było chyba pełne zrównowanie statusu, prawda?
Zgadza się. Dla Rzymianina widok patrycjusza, który usługuje niewolnikowi, był czymś niepojętym. To było potężniejsze niż jakiekolwiek filozoficzne debaty.
Fascynuje mnie to, ta mechanika społeczna. Mamy zaangażowaną grupę w Jerozolimie, mają strukturę małych komórek domowych, dbają o siebie, ale jak przełożyć taki lokalny sukces na ogólnoświatową ekspansję? Przenieść to pod okiem imperatora, który nie znosi konkurencji. Logistyka to musiał być koszmar.
Ogromny.
Dlaczego nie wynajęli jakichś wielkich placów, by skalować ten zasięg, skoro rosły ich tysiące?
Z dwóch prozaicznych powodów. Po pierwsze, bezpieczeństwo. Przestrzeń publiczna była kontrolowana przez państwo. Wielkie tłumy przyciągnęłyby represje militarne od razu.
No tak.
A po drugie, kwestie ekonomiczne. Zamiast budować jeden cel dla prześladowców, użyli architektury rozproszonej. Domowe komórki w całym cesarstwie. Zniszczenie jednej nie zabijało całego organizmu.
Czyli to taki starożytny darknet, rozproszona baza, której Rzym nie potrafił wyśledzić. Ale co z geografią? Ekspansja nie mogła być przypadkowa. Kinner przytacza tę podróż Pawła, płynie na Cypr, nawraca rzymskiego urzędnika Sergiusza Paulusa, a potem wyrusza w głąb lądu do Antiochii Pizydyjskiej. Dlaczego tam, a nie do portów?
To jest najbardziej fascynujący detal tych wykładów oparty na archeologii. Rodzina tego Sergiusza Paulusa miała ogromne posiadłości właśnie w Antiochii Pizydyjskiej.
Czekaj, czyli To była starannie zaplanowana wizyta u rodziny znajomego.
Dokładnie tak.
Lewarowanie tego nowo zdobytego kapitału społecznego?
Oni nie szli w próżnię. Przemieszczali się tam, gdzie mieli listy polecające i bazę operacyjną. Z czasem celowali głównie w metropolie jak Efes, Korynt czy oczywiście sam Rzym. Rzymianie zbudowali niesamowity system dróg i szlaków morskich.
A wszystkie drogi, jak wiemy, prowadzą do Rzymu.
Właśnie. Umieszczasz innowacyjny przekaz w sercu Rzymu czy Efezu. I nie musisz wysyłać ludzi do dalekich wiosek. Kupcy i rzemieślnicy słyszeli przekaz i naturalnie roznosili tę wiralową ideę dalej. Kiner wręcz nazywa tę logistykę starożytnym odpowiednikiem internetu.
Z internetem jest ten problem, że jak coś szybko się roznosi, to fake newsy i hejt też. W notatkach widziałam taki bardzo mroczny detal o apologetyce, publicznej obronie. Chrześcijanie zmagali się z koszmarnymi kryzysami PR-owymi. Oskarżano ich na przykład o kaziroctwo, bo nazywali siebie braciami i siostrami na ulicy. A co gorsza, o kanibalizm.
Tak, Rzymianie słyszeli o spożywaniu ciała i krwi podczas tajnych spotkań.
Poważny zarzut.
To brzmi absurdalnie dzisiaj, ale w prawie rzymskim takie wywrotowe kulty były skazywane na egzekucję. Musieli szybko stać się zwinni politycznie. Zaczęli pisać apologie, profesjonalne traktaty prawne.
Czyli założyli po prostu swój dział PR i zatrudnili prawników korporacyjnych.
Praktycznie tak. Justyn Męczennik pisał wprost do cesarza, udowodniając wyrafinowaną greką, że są wzorowymi obywatelami. Płacą podatki, ale po prostu odmawiają kultu bóstw. To była ciężka obrona reputacji.
Kiedy tak o tym wszystkim rozmawiamy, wyłania mi się niesamowity obraz. To nie była chaotyczna sekta, to była fenomenalna machina, która czytała otoczenie. Zaczęli od 120 osób używających rzucania losów. Potem zeszli do warsztatów, szyć namioty, do potężnych rzymskich domostw. Mieli uzdrowienia jako próbki lepszego świata, a przede wszystkim oferowali równość, która zniszczyła wielowiekowy system kastowy.
Obudowali to genialną logistyką i użyciem rzymskich autostrad, żeby stworzyć tę niesamowitą, zdecentralizowaną sieć. Ich zdolnej do lewarowania infrastruktury to absolutnie podręcznikowy przykład zarządzania organizacją.
Podręcznikowy i aktualny. Skłania mnie to na koniec do fascynującej, trochę niepokojącej refleksji. Kiner pokazał nam, w jaki sposób oni zhakowali te rzymskie struktury, by przepchnąć coś nowego. Zastanawiam się, jak ten mechanizm mógłby zostać użyty dzisiaj. My też mamy niewyobrażalną infrastrukturę, więc jakie współczesne, niedoceniane systemy, jak serwery w chmurach, sztuczna inteligencja albo globalne łańcuchy dostaw, mogą okazać się takimi rzymskimi drogami dla kolejnej fali społecznej? Zostawiamy Was, drodzy słuchacze, z tym właśnie pytaniem.